Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dysponuje pan ciekawymi badaniami na temat wpływu technologii na przyszły, a może nie tak odległy rynek pracy. Sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów, automatyzacja produkcji. Jak to wszystko wpłynie na rynek pracy i właściwie na czym my dzisiaj stoimy?
No jeżeli chodzi o przyszłość, to inżynier przyszłości, kto to taki tak naprawdę? Można powiedzieć dzisiaj, że jest to technologiczny humanista. Powinien być, może w ten sposób, który będzie łączył wiedzę z nauk zarówno ścisłych, inżynierii, humanistyki, etyki, zmian środowiskowych czy społecznych i umieć odpowiedzieć sobie na pytania, dlaczego coś się dzieje, jakaś analiza szerszego kontekstu. Drugim poziomem to jest czym jest, czyli posiadanie faktów lub informacji na temat czegoś, jakiegoś zjawiska. No i trzeci ten wymiar to jest know-how. Powiedziałbym, że to już znane jest. Jak coś zrobić? To jest praktyczne stosowanie wiedzy w celu wykonania zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu, która jest oparta na doświadczeniu i umiejętnościach praktycznych.
Czyli pojawi się po prostu taki nowy zawód, który jakby będzie skupiał w sobie wszystko, bardzo wszechstronny inżynier przyszłości. Czy roboty, czy AI zabiorą nam pracę?
AI nam nie zabierze pracy. Zabiorą to osoby, które będą umieć obsługiwać sztuczną inteligencję. Dzisiaj można powiedzieć już o tych mitach obalonych. Po pierwsze, sztuczna inteligencja przejmie tylko te prace, które i tak były skazane na zniknięcie. Jest to nieprawda.
Bo
automatyzacja uderza również w zawody uznawane za stabilne i przyszłościowe. Na przykład analityków, prawników czy diagnostów medycznych, czyli profesje, w które ludzie inwestowali swoje lata edukacji, które jeszcze dekadę temu były symbolem bezpieczeństwa zawodowego.
A to już się dzisiaj dzieje, jeśli chodzi na przykład o diagnostów medycznych. Nawet w polskich szpitalach już są programy, które potrafią bardzo szybko zdiagnozować udar na przykład. Nawet w naszych pomorskich szpitalach już działa taki system.
Niedługo, za chwilę podejrzewamy, że na przełomie 2027 i 2028 roku te zawody zostaną zastąpione przez tą superinteligencję. Natomiast drugim mitem jest to, że sztuczna inteligencja zastępuje tylko proste, powtarzalne zdania. Nieprawda. Modele językowe bowiem i generatywna sztuczna inteligencja skutecznie wykonują zadania wymagające systemy wiedzy i komunikacji, czyli dokładnie te kompetencje, które miały być, powiedziałbym, ludzką przewagą w epoce automatyzacji. I tak naprawdę trzeci mit to to, że praca fizyczna jest bezpieczna, bo roboty są drogie i nieporadne.
I co nie jest bezpieczna?
To jest nieprawda. Robotyka wspierana przez sztuczną inteligencję rozwija się w tempie, w którym czyni automatyzację magazynów, budów i produkcji nie kwestią czy, lecz kiedy tak naprawdę, a koszty wdrożenia spadają szybciej niż większość prognoz zakłada. Także nie ma, powiedziałbym dzisiaj, bezpiecznego zawodu, który będzie oparty wyłącznie na sztucznej inteligencji. Im większy udział sztucznej inteligencji w naszych codziennych obowiązkach, czy też w naszym, powiedziałbym, nawet zawodzie, to tym bardziej nasz wymiar zawodowy może być zagrożony. Ale pamiętajmy o tym, że sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy, tylko ludzie, którzy nauczą się ją obsługiwać.
To jakie kompetencje za 10-20 lat będą nam potrzebne, a może wcale nie 10-20 lat, tylko już teraz?
No, kluczowe kompetencje przyszłości to umiejętność myślenia systemowego, czyli analiza złożonych systemów, identyfikacja wzajemnych zależności i wpływów, bo tutaj ta synteza wiedzy i komunikacji dzisiaj właśnie w super tej inteligencji jeszcze, powiedziałbym, nie występuje. Natomiast za ileś lat, za kilka lat, nie można nigdy powiedzieć nigdy, będzie to możliwe. Natomiast na dzień dzisiejszy myślenie systemowe. Drugie to międzygatunkowe rozwiązywanie problemów. Umiejętność rozwiązywania problemów uwzględniających potrzeby ludzi i, uwaga, powiedziałbym nawet, rozszerzyć to trzeba, o aktorów nieludzkich.
Czyli?
Roboty humanoidalne.
Już się pojawiają coraz więcej.
Tak.
Wystarczy zobaczyć przedstawienia specjalne, które w Chinach pokazują.
Na rozpoczęcie chińskiego Nowego Roku widzieliśmy to dokładnie. Nieludzkich aktorów to się tak nazywa. Jeżeli one będą wspierane super sztuczną inteligencją, no to za, myślę, 5 do 10 lat na ulicach będziemy widzieć roboty humanoidalne, które będą wyręczały nas w tych pracach, powiedzmy sobie, tych domowych. I trzeci element kluczowych kompetencji to stosowanie, no właśnie, etyki inżynierskiej. I wokół tego tematu jest bardzo dużo, powiedziałbym, nieścisłości.
Co to jest etyka inżynierska?
Stosowanie zasad etycznych w praktyce inżynierskiej, w praktyce codziennej jego pracy, na skalę globalną, ze świadomością szerokiego kontekstu, powiedziałbym, konsekwencji podejmowanych działań. Inżynier etyk musi zdawać sobie sprawę z tego, że to, co zaprogramuje, to, jakie oprogramowanie stworzy, to, gdzie zostanie ono zastosowane, musi wiedzieć o tym, gdzie zostanie zastosowane i w jaki sposób wykorzystane. Na przykład rozwiązania atomowe możemy wykorzystywać na kilka elementów. W systemach pokojowych, czyli na przykład w elektrowniach atomowych, no ale wiemy, że też zastosowania mogą być zupełnie inne.
No ale teraz wróćmy do Europy. Europa a AI, Europa a technologie. Kompetencje przecież mamy. Co robimy takiego, że nam nie wychodzi?
Dysponujemy badaniami, które Prosus oraz Dealroom opublikował taki raport. I to jest jeden z moich ulubionych raportów. Dlaczego? Bo zawiera aż 3 paradoksy. A jest to raport na temat ekosystemu sztucznej inteligencji w Europie. Europa to kontynent, który jest bardzo bogaty w zasoby na starcie. To znaczy talent i pomysły. I tutaj mamy 3 paradoksy, mianowicie paradoks talentu. Tak jak mówię, mamy w Europie potężne zaplecze talentów informatycznych, o czym też mówimy od lat w Polsce, tak? Europa dysponuje bazą około 325 tysięcy ekspertów w zakresie sztucznej inteligencji, co tak naprawdę dorównuje rynkowi w Stanach Zjednoczonych. Aż 3 z 10 najczęściej cytowanych naukowców w tej dziedzinie na świecie to przedstawiciele europejskich ośrodków, więc jest naprawdę bardzo dużo. Problemem jest jednak struktura zatrudnienia. 6 z 15 największych pracodawców dla tych talentów na naszym kontynencie to są amerykańskie big techy. W zestawieniu nie ma ani jednej firmy z Europy. Europejskie uczelnie i rządy finansują edukację najwyższej klasy inżynierów, których posiadamy. Tak, którzy ostatecznie budują przewagę konkurencyjną korporacji za oceanu. I tutaj mamy do czynienia naprawdę z gigantycznym drenażem mózgów w Europie. Drugim paradoksem jest paradoks użycia. Proszę sobie wyobrazić, że Europa jest globalnym liderem w konsumpcji właśnie sztucznej inteligencji. Dlaczego? Mamy 133 miliony aktywnych użytkowników modeli LLM na miesiąc.
Korzystamy z tego, umiemy z tego korzystać.
Tak. Jest to wynik prawie 2 razy wyższy, aniżeli w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tracimy naszą suwerenność kognitywną i tutaj praktycznie każdy z tych modeli należy do podmiotów z USA lub Chin. Pełnimy rolę tak naprawdę darmowego środowiska testowego. Pozwalamy na to, aby korporacje spoza oceanu na nich zarabiała.
No właśnie, to jak to zmienić? Bo światełko jest w tunelu. Jest ono związane między innymi z dzisiejszą polityką obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, przez którego wielu migrantów zaczęło się obawiać mieszkać tam i zaczynają wracać. Zresztą amerykańskie big techy robią wszystko, żeby tych ludzi zatrzymać i żeby zmienić prawo na tyle, żeby oni mogli zostać. Więc tutaj też mają problem. No ale dla nas to jest sposobność swojego rodzaju, żeby przyjąć tych ludzi z powrotem i teraz jak ich zagospodarować?
Tutaj działanie systemowe, czyli umieć zagospodarować ten zasób, który wróci do Europy. Teraz pytanie, z jakiego powodu miałby wrócić? Jeszcze w Europie takich mechanizmów nie ma. One się budują, rodzą. U nas w Polsce też powstaje sztuczna inteligencja, ale budowana na zasobach państwowych. We Francji podobnie. W Niemczech trwają prace nad superinteligencją. Warto zwrócić uwagę na current state. To, jak wygląda to dzisiaj. I to jest właśnie ten ostatni, trzeci paradoks startupów w Europie, niestety. Gdzie Europa na wczesnym etapie idzie na równi ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, że generujemy tyle samo nowych startupów AI, co w Stanach Zjednoczonych. To jest około 900. I teraz załamanie następuje w fazie skalowania. Europa cierpi na strukturalny, powiedziałbym, brak głębokiego kapitału. Tutaj w Stanach Zjednoczonych spółki otrzymują na tym etapie od 3 do 10 razy więcej środków.
I bierze się pod uwagę porażkę, tak? Jednemu na 10 startupów się udaje.
Tak.
I to jest w świadomościach. A u nas wychodzi się z założenia, że nie wyszło, więc ktoś powinien ponieść konsekwencje. A tak nie powinno być, bo to hamuje rozwój.
Tak jest. No, warto polec 5-6 razy po to, żeby jedną rzecz zbudować bardzo dobrze. Dlatego w krytycznym momencie tak naprawdę europejskie najlepsze firmy idą po kapitał za granicę do Stanów Zjednoczonych, przynosząc tam swoje IP, czyli intellectual property, centrale, zyski. Więc Europa staje się tylko inkubatorem przyszłości. I jak można to odmienić? Po pierwsze, o ile inwestorzy chcieliby inwestować, tak naprawdę nie posiadają takiej podstawowej wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji i tutaj muszą inwestorzy nadrobić taką rzecz. To nie chodzi o to, że trzeba wiedzieć, jak się trenuje jakieś sieci neuronowe, bo to są zagadnienia typowo inżynieryjne, tak? Czy deklaruje funkcję błędu, czy liczy gradienty, a dalej to już niby jakaś magia. No, taki poziom wiedzy inwestorski nie
wystarczy.
No niestety, nie wystarczy i tutaj musimy zmierzyć się z tym, co jest w Stanach Zjednoczonych. Tam są komitety inwestycyjne, tam są komitety sterujące poziomem zaangażowania.
I są to fachowcy,
ludzi.
A nie politycy.
Tak jest. To nie są politycy. To są fachowcy, którzy no, nie tylko posiadają zasób finansowy, ale posiadają zasób, powiedziałbym, techniczny, taką wiedzę oddolną.
Dużo jest przed nami jeszcze do zrobienia. Będziemy pewnie wracać jeszcze do tematu i do tego, jak będą się też pojawiały nowe raporty w tej sprawie. A moim i Państwa gościem był dziś Radosław Stojek, dziekan Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.